Mamy strategię dla Polski w nowej rzeczywistości. Kształtuje się nowy rząd, za czym kto będzie premierem, ale na to wszystko wskazuje, że będzie Donald Tusk i bardzo dużo wskazuje, że na nasze siły zbrojne po raz kolejny w historii III RP wpływ będzie miał Tomasz Siemoniak, który zapowiedział redukcję planów, jeśli chodzi o polskie siły zbrojne. Naszym gościem Jan Parys, były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze. Halo, halo.
Cześć. Tak, witam.
Słyszymy się głośno i wyraźnie. Panie doktorze, panie ministrze, ile Polska właściwie może mieć żołnierzy? Bo zdaje się, że tutaj mamy dość istotne rozbieżności. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że to może być 300 tysięcy, a politycy opozycji mówią, że co najwyżej 150 tysięcy, bo na więcej ludzi w Polsce nie ma.
Wszystko zależy od tego, jaki mamy punkt wyjścia. Otóż mnie się wydaje, że liczebność armii, jej uzbrojenie nie może zależeć od demografii, tylko musi zależeć od tego, jakie są zagrożenia wokół naszego państwa i od tego, jak duże terytorium jest naszego kraju, które chcemy bronić. Więc mówiąc najkrócej, inaczej sytuacja wyglądała kilkanaście lat temu. Wtedy można było jeszcze mieć jakieś naiwne przekonanie, że Rosja jest krajem przyjacielskim i spokojnym, a dzisiaj, kiedy Rosja jest wyraźnym agresorem, no to trzeba jednak wziąć pod uwagę, że są zupełnie nowe zagrożenia. I w związku z tym trzeba tą liczebność armii, jej uzbrojenie, dopasować do zagrożeń, a mówiąc krótko, idzie o to, żeby nasza obrona była na tyle skuteczna, żeby przeciwnik się wahał, czy nas zaatakować, a żeby sojusznicy wiedzieli, że mamy tą siłę obronną i warto nam pomagać, bo jeżeli w sytuacji zagrożenia wojennego będziemy mieli armię słabą, symboliczną, niezdolną do obrony terytorium, to wtedy nikt nam z pomocą nie przyjdzie.
Na ile jest tak, że w obecnym świecie, który raczej do stabilności nie zmierza, wiele osób mówi, że zmierza w odwrotnym kierunku, że różne napięcia skończą się poważnym, dużym konfliktem, ale takie duże konflikty też mamy obok siebie, nie tylko Ukraina, teraz Bliski Wschód, są inne rejony zapalne, Kaukaz chociażby, żeby daleko nie patrzeć, ale też Afryka Północna cały czas tam nie jest spokojnie. W takim świecie jakie siły zbrojne Polska powinna budować?
Polska nie musi prowadzić operacji daleko za granicą, nie odpowiada za pokój na świecie, nie jest po prostu mocarstwem, natomiast nasze siły zbrojne muszą być zdolne do tego, żeby bronić naszych granic. A w tej chwili graniczymy z dwoma państwami, które prowadzą wojnę, czyli z Ukrainą i z Rosją. Nasza granica z Rosją to jest 200 kilometrów z Obwodem Królewieckim, z Białorusią, która jest w tej samej strefie wojskowej co Rosja, to jest 400 kilometrów, czyli że mamy, zakładając, że mamy silną Ukrainę, która się broni i jest państwem suwerennym, no to mamy do obrony 600 kilometrów granicy od strony wschodniej. To jest naprawdę dużo i 6 dywizji lądowych plus lotnictwo, plus marynarka wojenna, plus zaplecze dla sił zbrojnych, dla wojsk lądowych, plus oddziały WOT-u, to jest naprawdę dużo i nie możemy poniżej pewnego minimum zejść. To trzeba sobie z tego zdawać sprawę. No, nie mamy luksusowej sytuacji. Na armię musimy wydawać więcej, czyli trzeba utrzymywać te wydatki w przyszłości, jakie mamy w tej chwili, co najmniej.
To jeszcze jedno, no nie jedno, tych pytań będzie znacznie więcej w naszej rozmowie. Jan Parys, naszym gościem, sprzęt, ale jedno takie pierwsze dotyczące prostej debaty powyborczej. I to pytanie brzmi, co ze sprzętem, bo część, przytoczająca część partii opozycyjnych zapowiadała i dalej zapowiada istotny przegląd zakupów, jakie dokonał obecny rząd. Co to może świadczyć, co do naszej wiarygodności, dalszych kontraktów i tak dalej, w kwestii przezbrojenia polskich sił zbrojnych?
Moim zdaniem, no, politycy opozycji zachowywali się, no, jak opozycja, to znaczy krytykowali wszystko to, co robiła pisowska władza. Natomiast trzeba myśleć o tym, co jest dobre dla państwa, co służy wzmocnieniu naszej obronności. Ja nie sądzę, żeby zrywanie kontraktów czy ograniczanie nakładów na siły zbrojne wzmacniało nasz potencjał wojskowy. No przeciwnie, my i tak będziemy czekać kilka lat na te zamówienia, które zostały złożone w roku ubiegłym, bo nowoczesny sprzęt nie czeka gotowy na półce, tak jak buty w sklepie. Trzeba czekać kilka lat, żeby zostały wyprodukowane dla nas samoloty F-35 czy wyrzutnie HIMARS i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Więc to nie jest tak, że możemy z dnia na dzień pójść do innego sklepu i wybrać sobie coś lepszego, tańszego. Nie ma w tej chwili wolnych mocy produkcyjnych na świecie. Z wielkim trudem ulokowano zamówienia częściowo w Stanach Zjednoczonych, częściowo w Korei. I to nie jest tak, że możemy gdzie indziej kupić szybciej, taniej i lepiej.
To nie jest tak, że na przykład w Europie, bo ktoś, są takie pomysły, tutaj trochę ironizuję, ale tam też znalazłem takie komentarze wśród niektórych polityków opozycji, po co na przykład ciągnąć te czołgi z Korei Południowej, nie wiadomo jak będzie z ich produkcją, może tylko z montażem, a tu mamy już w naszych siłach zbrojnych niemieckie czołgi Leopard, mamy teraz, będziemy mieli dobre kontakty z Berlinem i tylko trzeba to kontynuować.
Ale trzeba pamiętać, że Bundeswehr jest w tej chwili armią słabą, słabszą niż Wojsko Polskie i wcale nie jest nowoczesna. Niestety w ciągu ostatnich 30 lat tak zwanego resetu zredukowano potencjał przemysłu obronnego we wszystkich krajach. I w tej chwili, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, wiele państw chce złożyć zamówienia i nie ma gdzie ulokować tych zamówień, bo przemysł zbrojeniowy został tak zredukowany, że mamy wielki kłopot. No najkrócej mówiąc, 30 państw europejskich nie jest w stanie zapewnić amunicji dla walczącej Ukrainy, ponieważ artyleria ukraińska potrzebuje tylu pocisków każdego miesiąca, żeby ile co najmniej zużywa armia rosyjska. Otóż 30 państw Unii Europejskiej nie jest w stanie zaspokoić potrzeb Ukrainy w tym zakresie. To pokazuje, jak drastyczne były te redukcje i jak trudna jest sytuacja. Więc my powinniśmy brać to pod uwagę i nie być po prostu naiwnym. Oczywiście, jeżeli ktoś uważa, że Rosja nie jest krajem groźnym, że Rosja jest krajem przyjacielskim, że będzie dobrze, serdecznie kooperować z Europą, z Unią Europejską, no to wtedy nie potrzebuje silnej armii, wtedy mu wystarcza mała armia, taka, która defiluje w święta narodowe. Jeżeli ktoś uważa, że na przykład nie potrzebujemy armii, bo obroni nas Bundeswehr, która jest, jak powiedziałem, słaba, albo że obroni nas przyjaźń kanclerza Niemiec z Putinem, no to moim zdaniem jest naiwny. Na to liczyć nie powinniśmy. Polityk powinien chodzić twardo po ziemi i patrzeć, jaki jest układ sił na świecie i przede wszystkim liczyć na własny potencjał.
i liczyć na to, że sam się obroni. Strategia wobec NATO, jak powinna wyglądać, bo są takie elementy, takie dyskusje, które pokazują, że no w zasadzie trzeba bardziej stawiać na własną autonomię obronną Europy, a nie polegać tak bardzo na tym, jak działa i czego oczekuje od nas Waszyngton.
No, znów trzeba się odwołać do doświadczenia z ostatnich lat. Wiemy, że jak była wojna w Jugosławii, kraje europejskie nie były w stanie same jej zapobiec i uspokoić sytuacji. Potrzebna była interwencja czy wejście do gry Stanów Zjednoczonych ze swoim potencjałem. Już to samo dotyczy wojny na Ukrainie. Bez wsparcia USA Europa nie byłaby w stanie zaspokoić potrzeb Ukrainy ani w dziedzinie obronności, ani w dziedzinie finansowej. Więc trzeba no, mierzyć te ambicje adekwatnie do posiadanych możliwości. Niestety potencjał krajów Unii Europejskiej jest potencjał militarny no, skromny, mimo że Unia Europejska ma dużo ludzi, ma duży dochód narodowy jako całość, ale niestety no, na obronność od wielu, wielu lat wydajemy bardzo mało. Większość krajów nie przeznacza tych obowiązkowych 2% budżetu na zbrojenia i to teraz skutkuje właśnie tym, że Europa jest bezradna, że bez wsparcia USA nie byłaby w stanie udzielać pomocy, skutecznej pomocy Ukrainie. Także ci, którzy marzą o takiej samodzielnej sile militarnej Europy, no to są po prostu naiwni, nie umieją liczyć, bo no najkrócej mówiąc, Rosja jest potęgą nuklearną, posiada ponad 7 tysięcy pocisków nuklearnych, a dwa kraje Unii Europy, bo właściwie już przecież Wielka Brytania jest poza Unią, no to Francja jest tylko mocarstwem nuklearnym w Unii Europejskiej i ma kilkaset pocisków nuklearnych, więc to się w ogóle nie może równać. Również kilkaset pocisków posiada Wielka Brytania, która jest poza Unią, więc to pokazuje, że siły zbrojne, że przemysł zbrojeniowy w Unii Europejskiej jest za słaby na to, żeby być samodzielnym graczem wobec takiego mocarstwa jak Rosja. Jak widzimy, Rosja jest w stanie no, prowadzić wojnę konwencjonalną i nie ustępuje.
Tak to wygląda, jeżeli chodzi o te siły, chociaż no, o wojnę na Ukrainie, chociaż wielkich postępów w ostatnich tygodniach armia rosyjska mimo dużych strat nie potrafi osiągnąć, no, ale dalej jest to państwo groźne. No właśnie, jak pan doktor powiedział, pan minister, z racji chociażby na swój arsenał atomowy, naszym gościem Jan Parys, były minister obrony narodowej, także działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, panie ministrze, a jak właściwie w tej chwili rozwiązywać kwestie także kształcenia, bo wydaje się, że na to bardzo silny nacisk kładł dotychczasowy MON, na to, żeby i modernizować siły zbrojne, ale także wzmagać takie postawy patriotyczne w społeczeństwie, ale też kształcić w szkołach, w klasach mundurowych tych, którzy potem będą zasilać szeregi Wojska Polskiego.
Myślę, że licea wojskowe czy klasy mundurowe to jest bardzo dobry pomysł. Jest w Polsce duża część młodzieży, która ma postawy patriotyczne, która jest dumna ze swego państwa i to jest zupełnie naturalne, że młodzi ludzie chcą być wyszkoleni militarnie. To jest, można powiedzieć, cecha no, z jednej strony mężczyzn, ale również kobiet, które są coraz bardziej podobne do mężczyzn, które chcą mieć te same prawa. To jest, bo na tym polega równość i między osobami różnej płci, więc na przykład w Izraelu kobiety służą w wojsku i są z tego dumne i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to są, jakby tu powiedzieć, nowe czasy, nowe obyczaje i trzeba się cieszyć z tego, że są chętni do tych klas mundurowych. Wojsko, które jest symbolem nowoczesności, które się rozwija, to jest dobra droga życiowa i wiele osób jest z tego zadowolonych. Także mnie się wydaje, że budowa takich patriotycznych postaw to jest również obowiązek armii w czasie pokoju. Nie można wszystkiego zrzucać na szkołę czy na rodziców, więc taka promocja sił zbrojnych, informowanie o tym, co robią, pokazywanie tego potencjału jest naturalnym częścią procesu wychowawczego młodego pokolenia i tak być dalej powinno.
I tak powinno to wyglądać, chociaż klasy mundurowe pewnie nie będą oczkiem w głowie ewentualnego nowego ministra obrony narodowej. Tak to przynajmniej wskazuje się z przekazów i słów polityków opozycji. To jeszcze tak podsumowując, panie ministrze, jakich ewentualnych decyzji po zmianie rządu w obrębie polityki obronnościowej pan obawia się najbardziej?
Mam przede wszystkim nadzieję, że ze względu na to, kto zasiądzie w fotelu na ulicy Klonowej, bo tam jest siedziba ministerstwa, to żadnych ostrych, radykalnych redukcji nie będzie, że zwycięży rozsądek, troska o silne państwo, o bezpieczeństwo obywateli, że będziemy wszyscy rozumieli, że cała ta nowa elita będzie rozumiała polityczna, że w sytuacji obecnej bezpieczeństwo jest priorytetem, jest ważniejsze na przykład niż dążenie do równowagi budżetowej albo do jakichś innych celów, że jednym słowem silna gospodarka, silne państwo, bezpieczny kraj są pewne powiązane rzeczy ze sobą i z tego nie można rezygnować. Myślę, że mamy prawo oczekiwać jakiegoś racjonalnego myślenia po ludziach, którzy wygrali wybory.
I z tą wiarą i nadzieją i postulatem zostawiamy państwa. Dr Jan Parys, były minister obrony narodowej, był naszym gościem.
Dziękuję.
A to była Strategia dla Polski.
Strategia dla Polski.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.